on wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Dziś grudzień, zbliżamy się do świąt bożonarodzeniowych, ale będzie tak mało bożonarodzeniowo. Chciałem Państwu powiedzieć o wielkim świętym. Właśnie z okazji Bożego Narodzenia właśnie postanowiłem tego świętego przypomnieć, bo chciałbym Państwu dać osobę do rozważania, osobę, która jest wielkim patronem ludzi nawracających się. Człowiek wielki i o jego wielkości można mówić i mówić. Ja nie będę mówił dużo o jego wielkości, nie będę mówił dużo faktów, chciałbym dać pewien zarys, ponieważ jezuici, nasi kaliscy pewnie dbają o to, żeby wszyscy z Państwa znali świętego Ignacego. Natomiast z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia historyka, chciałbym Państwu też pewne rzeczy o nim poopowiadać. Więc dziś święty Ignacy Loyola. Jak Państwo pewnie wiecie, Ignacy był człowiekiem bardzo bogatym. Urodził się w posiadłości swojego ojca, to był zamożny feudał baskijskiego pochodzenia. To wtedy ciężko było powiedzieć, że to byli Baskowie. Oni dzisiaj oczywiście twierdzą, że święty Ignacy był Baskiem. Natomiast wtedy jeszcze nie było takiej przynależności etnicznej, tylko oczywiście wszystko to należało do Królestwa Nawarry. Królestwo Nawarra to ten teren północnej dzisiejszej Hiszpanii, graniczący z Francją. Teren bardzo narażony na różnego rodzaju wojny, właśnie między Hiszpanią i Francją. Teren sporny. Przypomnę, Hiszpania nie była zawsze monolitem. To były królestwa, dwa nawet, trzy w pewnym momencie, które się połączyły. Dlatego też rodzina Ignacego była rodziną przygotowaną i gotową i gotującą się zawsze na jakiś konflikt zbrojny. I sam Ignacy właśnie w ten sposób spędza 31 pierwszych lat swojego życia. Szykuje się na żołnierza. Chce być dowódcą, chce być generałem. Tym generałem kiedyś zostanie, ale trochę innym oczywiście. Chce być człowiekiem wielkim. Uwielbia eposy rycerskie. Uwielbia kobiety. Mówi o tym w swoich listach wprost. Uwielbia się pojedynkować. Uwielbia się bawić. Uwielbia czerpać z życia całymi garściami. I kiedy dochodzi do kolejnej wojny, bo jak wspomniałem, te wojny były cykliczne, w roku 1521 roku pomiędzy Francją a Hiszpanią po raz kolejny staje do walki. Postanawia bronić Pampeluny, oczywiście nie on sam, ale całe rycerstwo, które się tam zebrało, i nie wpuścić Francuzów na swoje terytoria. Ten teren ogólnie rzecz biorąc jest pewnym problemem do dzisiaj. Znaczy Francuzi i Hiszpanie oczywiście ustalili jasno granice między swoimi krajami, natomiast jak Państwo może pamiętają, wszystkie późniejsze konflikty, przecież mamy tutaj konflikt o sukcesję hiszpańską, potem mamy nawet konflikty napoleońskie, tak? To zawsze ten teren jest terenem palonym, spalonym, jest terenem znającym wojnę francusko-hiszpańską i do dziś, tak jak wspomniałem, tam jest granica jasno ustalona, ale ta granica w pewnym momencie przebiega przez rzekę. Jest taka jedna wyspa, to jest dość śmieszne, jest taka jedna wyspa, która pół roku należy do Hiszpanii, a pół roku należy do Francji, ponieważ nie dało się tego jakoś inaczej pogodzić i Francuzi i Hiszpanie oficjalnie sobie tą wyspę przekazują co pół roku we władanie. To jest taki mały kawałek tak naprawdę ziemi na środku rzeki. Więc jak widzimy, do dziś ten teren jest specyficzny. I on staje tam do walki. W pierwszym szeregu postanawia całą swoją moc wykorzystać, żeby Francuzów, znienawidzonych Francuzów do swojej ojczyzny nie wpuścić i tam też zostaje ranny. Jeżeli chodzi o to, jak został ranny. Proszę Państwa, został postrzelony z armaty, więc to jest ogólnie rzecz biorąc ciężki kaliber problemu. Natomiast nie zostaje bezpośrednio trafiony tą kulą armatnią, tylko kula armatnia przelatuje mu między nogami, obcierając jedną nogę, a drugą łamiąc. Bardzo dobrze, w sumie miał wielkie szczęście i można powiedzieć, łaska boska już nad nim czuwała. Ta kula armatnia kilka centymetrów leciałaby w lewo albo w prawo i na 100% straciłby nogę. On tej nogi nie traci. Wprawdzie, bo Francuzi zdobywają to miasto, ale zachowują się honorowo i pozwalają wszystkim żołnierzom strony przeciwnej opuścić bezpiecznie Pampelunę i on też, Francuzi go właśnie dostarczają na swój rodzinny zamek, gdzie jest leczony. Tam przechodzi, nazwijmy to, zabieg chirurgiczny, który sprawia, ta noga musi być jeszcze raz łamana, bo zaczęła się źle zrastać i tak dalej, część kości zostaje wycięta, do końca życia będzie miał jedną nogę krótszą od drugiej i do końca życia będzie kulał, ale będzie chodził. Natomiast rekonwalescencja jest dość długa i Ignacy się nudzi. Proszę Państwa, jak człowiek, który uwielbia hazard, uwielbia pojedynki, uwielbia kobiety, leży w łóżku, to po prostu się nudzi i nie wie, co ze sobą zrobić. I on w pewnym momencie prosi swoją rodzinę, żeby dali mu jakieś książki. Ja przypomnę, on miał dość dużą rodzinę. Był 13 dzieckiem swoich rodziców, tam jeszcze kuzynostwo i tak dalej, więc to ogólnie ten ród Loyolów był dość duży, także jeżeli chodzi nie tylko o potężny był finansowo, ale także potężny w liczbę ludzi. Natomiast tam takich książek nie ma. Nie ma po prostu. Są żywoty świętych. I on te żywoty z nudów zaczyna czytać. Nie wiem, czy Państwo znają drugą postać, która nawróciła się czytając nie Biblię, a czytając jakieś opowieści. To bowiem nie były tam jakieś zwykłe żywoty świętych, czy też jakieś żywoty, które były czytane w liturgii mszy świętej albo w liturgii godzin. Nie. To była taka fabularyzowana wersja żywotu świętych. No można powiedzieć takie czytadło do poduszki. Natomiast Ignacy przeżywa to dość potężnie, jakby czytał nie wiadomo jaką lekturę duchową. Zaczyna myśleć i ogólnie myślenie to jest to, co Ignacemu wychodzi w życiu najlepiej. On myśli. Myśli i zauważa u siebie pewną zasadę. Gdy myśli o kobietach, pojedynkach i hazardzie, jest mu bardzo miło. Jednakże, gdy przestaje o tym myśleć, jest zmęczony i smutny. W taki sposób te myśli go uzależniają. I to jest dość psychicznie do wytłumaczenia przy dzisiejszej psychologii, która jest rozwiniętą nauką. Człowiek potrafi uzależnić się od myśli o przyjemności. Kiedy tych myśli nie dostarcza sam sobie, jest wewnętrznie zniszczony. Wielu, no to jest choćby ludzie, którzy są, nie wiem, uzależnieni od erotyzmu. Jak wchodzą w pornografię albo wchodzą w jakieś zdrady małżeńskie czy w jakiekolwiek inne rzeczy, to są zadowoleni, potem są smutni. Jeżeli oni tego nie robią, to robią to w głowie. Muszą to robić, bo inaczej ich organizm źle funkcjonuje. I Ignacy ma coś takiego. Widzi, że lubi to robić. Nawet dużo czasu spędza na wyobrażaniu sobie, jaki to nie jest super, jakie to właśnie, a propos tych kobiet, jakich to kobiet nie zdobywa, jak je zdobywa, że musi tu wierszyki opowiadać, tu je za rączkę pocałuje, tu je tam, nie wiem, przytuli i tak dalej. I dużo czasu na tym spędza, na w życiu w wyobraźni, ale gdy kończy to robić, jest wewnętrznie pusty i smutny, i zmęczony. Natomiast kiedy czyta o tych świętych i myśli sobie tym, jakby to było, gdyby był na przykład świętym Franciszkiem z Asyżu, jakie cierpienia by go spotykały, jakie utrapienia by go spotykały. To gdy o tym myśli, to te myśli nie są fajne, ale gdy kończy o tym myśleć, jest spokojny, jest zadowolony, jest szczęśliwy. I to jest niesamowite. To jest początek, proszę Państwa, ćwiczeń duchowych, które w Ignacy rozwinie w sposób perfekcyjny. To jest relacja z Bogiem na poziomie moich myśli i na poziomie moich uczuć. Coś, co wielu ludzi dzisiaj strasznie przekręca. Gdy ja słyszę, że ktoś mówi o uczuciach w Kościele, jestem trochę przerażony, ponieważ w większości z nas uczucia w Kościele kojarzą się z jakimś hura optymizmem i nie oszukujmy się, jest wiele ruchów, czy też jakichś tam grup, najczęściej młodzieżowych, które w ten sposób chcą przeżywać swoją wiarę. Mówią o tym nawet charyzmatycy, którzy no, też na uczuciach bazują w swojej ewangelizacji, że skupianie się tylko na pozytywnych emocjach i takiej radości wewnętrznej, takiego power wewnętrznego, że wszystko to ja w życiu zrobię z Chrystusem, a uciekanie od realności jest pewnym zagrożeniem duchowym. Natomiast Ignacy tego nie robi, on nie ucieka od swojej rzeczywistości, ale jednak rozważa swoje uczucia. Zastanawia się, co mu się podoba, a co mu się nie podoba. Gdy ja w swoim życiu wybierałem swoje powołania, miałem taki moment, gdzie zastanawiałem się, co w życiu zrobić, usłyszałem od jednego bardzo mądrego księdza, że powinienem zastanowić się, co ja chcę w życiu robić, kim ja chcę w życiu być. A ja mówię, no ale to chyba chodzi o to, że Bóg chce ode mnie. I wtedy usłyszałem zdanie, tak, ale Pan Bóg nie po to daje ci jakieś pragnienia, na przykład życia w małżeństwie, żebyś ty potem całe życie na przykład był księdzem płaczącym, że nie jesteś w małżeństwie. Bo to nie o to chodzi. Tu nie o to chodzi. Ofiara, którą dajemy Bogu ze swojego życia, jest zupełnie inną ofiarą. I Ignacy to dostrzega. Dostrzega, że jego uczucia się budzą. Spotyka w sobie coś, czego jeszcze wcześniej nie spotkał. Pewną rzeczywistość w głębokości swojej duszy, której nie znał. I to tak naprawdę jest początek ćwiczeń duchowych, które on później będzie rozwijał. On zaczyna też mieć pewne objawienia, między innymi właśnie objawienia Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem. I to objawienie sprawiło, że jak pisze w swojej własnej autobiografii, później, znaczy takich wspomnieniach, bo ciężko to nazwać autobiografią, ta wizja napełniła go słodyczą i obrzydzeniem do grzechu. Wtedy postanawia zrezygnować z kariery wojskowej. I wzorem do naśladowania dla niego staje się właśnie święty Franciszek z Asyżu i inni święci. I to nie jest wcale dziwne, ponieważ on wcześniej miał po prostu inne inne wzory do naśladowania. Jego głównym takim, można powiedzieć, wzorem do naśladowania był Ronald z Pieśni o Rolandzie, a także Cyd. Nie wiem, czy państwo kojarzą, jest taka legenda, opowieść o El Cyd, to się chyba tak mówi po hiszpańsku, to był taki wojownik, który właśnie walczył z Maurami, on tam przeżywał swoje przygody, tam w niewoli i tak dalej. On to uwielbiał, tą historię. I on właśnie chciał być taki. Chciał być błędnym rycerzem. Teraz zmienia jedynie cel swoich emocji, ponieważ on cały czas jest tym samym człowiekiem. Znaczy, on nie zmienił się, bo to jest ważne w nawróceniu. Nie przestał być sobą. Zawsze pragnął być kimś, jakimś bohaterem, tylko po prostu zmienił bohatera. I myśli o świętym Franciszku, głównie o świętym Franciszku. Decyduje się też wybrać się do Ziemi Świętej, tylko że w tamtych czasach to się nie wsiadało w samolot, tylko był to pewien problem logistyczny. Dlatego też wraca do zdrowia, opuszcza swoje rodzinne strony i udaje się w pielgrzymkę. Oczywiście ta pielgrzymka miała pewne punkty i w roku 1522 roku bardzo ważne jest to, że dociera do Katalonii i tam w jednym z klasztorów postanawia oddać Bogu to, kim był. Czyli zawiesza broń na ołtarzu Najświętszej Marii Panny. Rozdziera swoje ubranie, rozdaje je ubogim, sprzedaje wszystko, co miał. Udaje się później do miasteczka Manresa, gdzie, można powiedzieć, spędza kilkanaście miesięcy, oddając się modlitwie, astezie i kontemplacji. I to był bardzo ważny moment w jego życiu, proszę państwa. To był moment, w którym on pokonał swoje skrupuły. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale istnieje coś takiego jak skrupuły. Znaczy, są wyrzuty sumienia, ale są też wyrzuty sumienia, które są bez sensu. Tak? Jeżeli na przykład mamy jakiś grzech, z którego się spowiadaliśmy, czasami niektórzy z jednego grzechu potrafią się spowiadać 10 razy, ale ciągle mamy wyrzuty sumienia z powodu tego grzechu, to jest możliwość, że jeszcze tam na przykład czegoś nie przepracowaliśmy. Jeszcze na przykład jest jakieś zło, które musimy odpokutować, czy komuś w jakiś sposób wyrządzoną szkodę oddać, tak? Czyli zadośćuczynić. Ale kiedy to się wszystko zrobi i dalej mamy wyrzuty sumienia, albo mamy wyrzuty sumienia w stosunku do swoich myśli, postaw i tak dalej, to mogą być skrupuły, czyli taka choroba duszy, która nie powoduje nic dobrego, tylko doprowadza do depresji. I on właśnie przeżywał coś takiego, znaczy bardzo dużo się modlił, w zasadzie nie spał, tam po 4-3 godziny dziennie, nie jadł, jedynie pił, pościł bardzo mocno, modlił się na kolanach, na jakichś tam, oczywiście nie w klęcznikach, tylko na kamieniach. Co chwilę się spowiadał. Spowiadał i za każdym razem po spowiedzi wychodził z takim przeświadczeniem, i może państwo macie takie doświadczenie, że to było za mało. Że albo za mało oberwał od spowiednika, albo że te grzechy nie wytłumaczył zbytnio, albo nie powiedział zbyt dobrze, a może ten ksiądz go do końca nie zrozumiał. Ja wiem, nigdy nie spowiadałem, nie? To żeby była jasność. Ale wiem, bo mam wielu znajomych księży, którzy gdy mi mówią, oczywiście nie o konkretnych grzechach, ale że są tacy ludzie, którzy potrafią przyjść do nich jeszcze 3 razy po spowiedzi i się spytać, czy aby oni na pewno zrozumieli powagę ich grzechu. Bo dostali rozgrzeszenie, ale może ten ksiądz po prostu, bo się nie odniósł jakoś do tego jednego grzechu, to ja może jeszcze to wytłumaczę i tak dalej. I on to po prostu przeżywa i dostaje katuszy wewnętrznych. Zaczyna, można powiedzieć, cierpieć. I myśli też, niektórzy mówią, a niektórzy twierdzą, że to jest legenda, że zaczyna myśleć o samobójstwie. Znaczy w sensie o tym, że chce umrzeć. I w pewnym momencie dostaje olśnienia. To było olśnienie, które dostał z nieba. Po oczywiście dość długim okresie tej pokuty, postu, zrozumiał rzecz w swoim sercu, że ma po prostu dać spokój. Spowiada się i nigdy nie wraca już do tego, że się wyspowiadał. Koniec, wyspowiadałem się. Później zaczyna jeść, zaczyna się wysypiać. Nie śpi nie wiadomo ile, ale tyle, żeby jego organizm był wyspany. Ponieważ jeżeli organizm jest ciągle niedospany, to nie ma siły się modlić. I zaczyna mieć pokój. Pokój też na swoje grzechy. I tak ktoś mi powie, jeżeli zna duchowość ignacjańską, to rzeczywiście Ignacy wprowadził taką zasadę, że czasami w następnej spowiedzi na przykład można dodać dla pokuty swój poprzedni grzech. Ojciec Szóstak mówi, że to jest głupota w ogóle i się z Ignacym nie zgadza. Ja tego nigdy nie praktykowałem, więc nie będę aż tak twardy. Natomiast rzeczywiście taką zasadę wprowadza w swojej duchowości, że jeżeli się spowiadam, jakiś grzech mnie jeszcze dotyka, to jeszcze mówię grzech, który już mi został przebaczony jeszcze raz, żeby pokazać swoją małość przed Bogiem. Ale nie ma to nic wspólnego z jego wyrzutami sumienia. On po prostu akceptuje to, że Chrystus za niego umarł, że go odkupił i że zmartwychwstał. W związku z tym przestaje. I tam właśnie w 1522 roku zaczyna żyć w pokoju. I zaczyna myśleć o tym, że Bóg działa wszędzie. Działa w faktach, działa w uczuciach, działa w emocjach, działa w jego myślach. Jasne, demon też tam męci, tak? Ale Bóg jest potężny i zaczyna mieć szczęście wewnętrzne. Owocem tych doświadczeń były jego notatki, które są nazwane ćwiczeniami duchowymi. Dochodzi do wniosku, że jego przemyślenia, on bardzo dużo myśli właśnie o scenach biblijnych, o świętych i tak dalej, o Jezusie, o jego życiu, że jego przemyślenia nie są dane jemu, że to nie jest skarb, który on otrzymał, tylko skarb, który on ma rozdać. Dlatego też postanawia spisać swoje przemyślenia. I to właśnie będą te słynne, późniejsze rozważania duchowe, które zostaną zamienione no, na rekolekcje takie, które prowadzą właśnie ojcowie jezuici, no nawet do dzisiaj. Udaje się w 1523 roku do Ziemi Świętej. Tam chce zostać na zawsze. Chce być w miejscu, chce być w tej piątej Ewangelii, chce być w miejscu, w którym przebywał Chrystus, chce tam spotkać Chrystusa. No niestety, jak to często bywa, polityka mu w tym przeszkodziła, ponieważ przyjeżdża do Ziemi Świętej i okazuje się, on do końca o tym nie wiedział, że Ziemia Święta jest we władaniu tureckim i dostaje wizę na 20 dni. Oczywiście nie było wtedy wiz i to jest taki mały żart, natomiast rzeczywiście były takie zasady, że jeżeli przybywał pielgrzym i to nie był franciszkanin, to mógł przebywać 20 dni w Jerozolimie, po tym okresie był, grzecznie mówiąc, wydalany. No i franciszkanie proponują mu, możesz zostać franciszkaninem, ale on czuje, że to jednak nie jest to, że chyba jest wezwany do czegoś innego, dlatego zgadza się z tą decyzją. Po 20 dniach wyrusza z powrotem do Hiszpanii. Zastanawia się, co Bóg chce mu przez to powiedzieć. Jeżeli słuchają mnie bracia z drogi neokatechumenalnej, którzy często zawsze się śmieją właśnie, co Bóg chce mi przez to powiedzieć, bo na drodze neokatechumenalnej to jest powtarzane bardzo często, co Bóg chce ci powiedzieć przez ten fakt, to już mogą się zastanawiać, skąd się to wzięło na drodze, która się rozpoczęła też w Hiszpanii, a Ignacy był Hiszpanem. Otóż właśnie to przeświadczenie, co Bóg chce mi przez to powiedzieć, co mam robić dalej, co mi chce powiedzieć dzisiaj, bo dziś chce mi powiedzieć coś innego, co mi mówił wczoraj. I wraca do Hiszpanii i postanawia rozpocząć naukę, więc jedzie do Paryża. Paryż wtedy to było właśnie miejsce, gdzie się uczyli, można było najlepiej się uczyć teologii, pojechał na uniwersytet i tam zaczyna studiować, bo chce zostać księdzem. Spotyka tam też młodych ludzi podobnych do siebie, którzy rozważają mękę pańską, którzy chcą wspólnie rozmawiać o Bogu. Wśród nich zaprzyjaźnia się z jednym, można powiedzieć, swoim duchowym bratem, świętym późniejszym Franciszkiem Ksawery. To tam właśnie na studiach zaczynają się ich długie rozmowy na temat akceptacji swojej rzeczywistości, na temat zbawienia Chrystusa. Jest taki dialog właśnie, który oni ponoć przeprowadzili, gdzie Ignacy tłumaczy Franciszkowi, że niesamowite jest to, że nigdy nie prosimy Boga o to, co powinniśmy prosić, bo jesteśmy na tyle pyszni, że udajemy, że jesteśmy pokorni, w związku też z czym prosimy o pierdoły. O to, żeby mieć gdzie się wyspać, o to, żeby mieć co zjeść, o to, żeby być zdrowy. Natomiast trzeba być na tyle pysznym, bo to tak powiedział Ignacy, na tyle być, no można być powiedzieć, tupetu, żeby prosić o wszystko. A o co trzeba prosić? Trzeba prosić o samego Chrystusa. I z tych rozmów Franciszka z Ignacym rodzi się olbrzymia przyjaźń tych dwóch ludzi, która no, zaowocuje tym, że obydwoje będą świętymi, a później Państwo zobaczą, ich historia powiedzie ich razem do Rzymu. Loyola oddaje tym swoim przyjaciołom swoje notatki duchowe. On ich wprowadza w te swoje przemyślenia, w tą swoją drogę, którą sam odkrył. I oni w to wchodzą. I powoli rodzi się w nich wszystkich takie przeświadczenie, że chcą razem coś robić i chcą razem działać dla Chrystusa. Powstaje towarzystwo. Jak Państwo wiedzą pewnie, jezuici to się nazywa Towarzystwo Jezusowe. To nie było tak, że Ignacy wpadł na pomysł, robię nowe zgromadzenie, a co tam, robię nowy zakon, będę jakimś tam twórcą. Nie. Zebrało się towarzystwo, które postanowiło robić coś razem. I dlatego też ta nazwa, stąd ta nazwa. Udają się oni do Wenecji, gdyż chcą jeszcze raz pojechać do Ziemi Świętej. Niestety okazuje się, że Wenecja jest w trakcie wojny z Turcją. Kolejny raz polityka przeszkadza Ignacemu w jego, można powiedzieć, planach. I żaden statek z Wenecji wypłynąć nie może. Dlatego też zastanawiając się, co robić, towarzysze Ignacego dochodzą do wniosku, że warto by pojechać, bo skoro nie do Ziemi Świętej, to Rzym. Przedstawić się papieżowi i powiedzieć o swojej chęci, o swoim zapale misyjnym, ponieważ oni mieli olbrzymi zapał misyjny, o tym, co chcą robić i zobaczymy, co namiestnik Chrystusa powie na te plany. W 1537 roku udają się właśnie do Rzymu, gdzie przedstawiają swój pomysł siebie samych papieżowi Pawłowi III, który udzielił im takiej słownej akceptacji, że to, co robią, jest dobre. I tego samego roku również w święto Jana Chrzciciela Ignacy zostaje wyświęcony na kapłana. I to jest dość ciekawe, ponieważ to jest ten moment, w którym on zostaje kapłanem, a jednocześnie to jest ten sam rok, w którym oni oddają się w pełni papieżowi, który postanawia wysłać ich w różne miejsca i chce ich wysłać na misję. Oni wtedy przysięgają mu posłuszeństwo. Jak państwo może kiedyś słyszeli, może państwo wiecie, jezuici przysięgają do tych zwykłych ślubów, tak, ślub ubóstwa i tak dalej, czystości i posłuszeństwa, przysięgają posłuszeństwo papieżowi. W historii ich to był ich pierwszy ślub, ponieważ oni jeszcze nie byli zakonem, oni jeszcze nie byli zgromadzeniem. To było towarzystwo, oni się tak nazywali też Kompania Jezusa. Dlatego też to jeszcze nie był zakon, czyli ten ślub posłuszeństwa papieżowi jest ich pierwotnym ślubem. No ale papież postanowił ich powysyłać w różne miejsca Europy, nawet świata, a oni chcą być razem. Dlatego zastanawiają się, co mają zrobić. Czy mają po prostu się rozejść i robić to, co chce od nich Ojciec Święty, czy może coś z tym zmienić. Wszyscy poszczą, wszyscy się modlą i wspólnie po takich 3 mniej więcej tygodniach postu i modlitwy dochodzą do wniosku, że żeby być wolnymi, to chcą swoją wolność oddać jednemu. Chcą, żeby ktoś był nad nimi, kto to będzie koordynował, kto będzie między nimi, można powiedzieć, utrzymywał łączność. Wtedy nie było Facebooka, nie było maili, nie było poczty. Poczta była, ale nie tak funkcjonowała jak dzisiaj. Nie było telefonów. Proszę państwa, to wszystko było w rozproszeniu, by poginęło. A oni chcą być jednością. Dlatego postanawiają powołać generała, który będzie nimi dyrygował, który będzie miał pełną władzę nad ich wolnością. I wspólnie wszyscy razem wybierają Ignacego. I Ignacy zostaje, tak jak powiedziałem, zawsze chciał być generałem, zostaje pierwszym generałem jezuitów. On idzie do papieża, zebrał takie 16 tez w 5 rozdziałach i przedstawia je papieżowi jako taki szkic formuły. I 27 września 1540 roku papież Paweł III swoją bullą, która się pięknie nazywa O Kościele Walczącym, zatwierdził Towarzystwo Jezusowe. To jest moment przełomowy. To jest moment, w którym coś się urodziło. To jest moment, w którym urodziło się towarzystwo, które dziś jest na całym świecie i skupia w sobie tysiące kapłanów. Do końca życia, czyli do 1556 roku, do 31 lipca, Ignacy mieszka w Rzymie. On już w zasadzie nic wielkiego nie robi, poza tym, że robi wszystko. Jest koordynatorem, jest tym, który wysyła na misję, jest tym, który wspiera swoich braci. Dość ciekawa jest ten epizod właśnie z Franciszkiem Ksawerem, o którym dzisiaj, o jego męce, o jego śmierci, chciałbym się dopowiedzieć zmartwychwstaniu, ale trzeba by powiedzieć beatyfikacji, nie będę dzisiaj opowiadał. Ale był ten moment, kiedy oni zaczynają pracę w tym Rzymie i Franciszek zostaje przez Ignacego wybrany na sekretarza. I on w ogóle siada po prostu załamany, chce iść na misję, chce głosić, chce zostać nawet męczennikiem, co ostatecznie zostanie, a ma być sekretarzem, ma pisać, ma nic nie robić. Wtedy Franciszek mu opowiada tą historię, którą kaliskie nazaretanki mogłyby państwo powiedzieć, o Jezusie Chrystusie, który przez 30 lat siedział w Nazarecie i nic nie robił. Co on robił? Uczył się na cieśle, robił deski, był posłuszny swojemu ojcu, i całe jego życie było tak marne, że gdyby zginął w wieku 30 lat, nikt by o nim nawet nie wiedział. Ukryte życie Jezusa, przedstawione przez Ignacego Franciszkowi, było dla niego pewnym odkryciem. Mówi, tak, właśnie w tym ukrytym życiu, w tych 30 lat, ja się mogę teraz znaleźć. W tym pisaniu listów, w tym skrobaniu, w tym, można powiedzieć, w tej nudzie. I święty Ignacy daje takie świetne wskazanie Franciszkowi, które później on będzie pamiętał i które jest dla mnie, uważam, wskazaniem dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek chcieliby być misjonarzami, tak świeckimi, jak i zakonnymi, jak i, można powiedzieć, kapłańskimi. Jeżeli nie potrafisz zostać, to nigdzie nie idź. Jeżeli nie potrafisz być tu i teraz, to nie idź na misję. Nie myśl o tym, żeby być gdzieś tam, skoro masz być tu. Tamtym ludziom masz zanieść miłość Chrystusa. Jeżeli tu nie umiesz kochać, nie umiesz kochać w swojej rzeczywistości, tak jak Jezus był w rzeczywistości bycia cieślą i kochał tych, których miał dookoła. Jeżeli ty tego nie umiesz, to misja będzie dla ciebie tylko skakaniem z kwiatka na kwiatek, szukaniem swojej chwały, szukaniem swojej siły, szukaniem swoich, ideałów, a nie będzie szukaniem Chrystusa. I Franciszek to łapie i Franciszek mówi rzeczywiście, że to jest ten jego moment. Tu go Chrystus chce, przy tej kartce papieru. Bardzo krótko jest przy tej kartce papieru, bo jeden z ich braci, bodajże Rodriguez, który ma właśnie jechać na misję, rozchorowuje się. Ignacy mu mówi, dobrze, przyjąłeś to, że miałeś być sekretarzem, ale możesz iść dalej. Możesz iść na misję. Skoro jesteś w stanie zostać, możesz iść dalej. I Franciszek idzie, jak się to skończyło, wiemy, jest wielkim męczennikiem. Ignacy też umiera, można powiedzieć, no w męczarniach, ponieważ najprawdopodobniej zmarł na tak zwaną rzymską gorączkę, która historycy twierdzą, że to była forma malarii. Umarł w Rzymie właśnie w 1556 roku w wieku 65 lat. Dość ciekawe, ponieważ dożył zarówno wydania swoich ćwiczeń duchowych, w 1548 były one właśnie wydane jako książka, bym powiedział, taka duchowa, która też była dla niego pewnym problemem, ponieważ była pewną nowością, a zawsze w Kościele katolickim, jak coś jest nowe, to ludzie patrzą z podejrzeniem, a wtedy jeszcze była taka instytucja, która dość prężnie działała, nazywała się Święta Inkwizycja. I Święta Inkwizycja też przepytywała Ignacego, czy jego poglądy są aby na pewno katolickie. On zawsze wychodził z tego obronną ręką, ponieważ miał bardzo wielką miłość zarówno do papieża, jak i do Jezusa, jak i do Kościoła, jak i do Maryi, do świętych. W związku z tym no, nie było czego się tutaj, jakby powiedzieć, przyczepić. Czemu się przyczepić? Papież Juliusz III, czyli kolejny papież też, za jego życia, czyli w 1550 roku, jakby to powiedzieć, uściślił działanie jezuitów. Przyjęto konstytucję, która ostatecznie zhierarchizowała tą instytucję. Stała się ta instytucja, można powiedzieć, takim typowym zgromadzeniem. Dzięki czemu to już nie było takie luźne towarzystwo i ten zakon w zasadzie funkcjonuje pewnymi oczywiście zmianami do dziś właśnie na tych zasadach. Proszę Państwa, Ignacy był człowiekiem świętym. Został później cały proces kanonizacyjny po nim przeprowadzony i został wyniesiony na ołtarze. Jednakże no, nie jego postać jest dla nas największą perłą po jego życiu, dla jego dzieła. Ćwiczenia duchowe to są ćwiczenia, które do dziś tysiące ludzi przeżywa, w Polsce także. Składają się one na 4 tygodnie i tak zwany fundament. To się nie robi oczywiście tydzień po tygodniu. Jeżeli ktoś z tego nie korzystał, to niech się zastanowi, bo jest to taki moment, który zbliża bardzo do Chrystusa. To jest dość ciekawe oczywiście, ponieważ ćwiczenia duchowe mają pewną zamkniętą strukturę i nie są one w żaden sposób aktualizowane od lat, więc ten język dla niektórych tych ćwiczeń jest w pewien sposób archaiczny, ale te ćwiczenia zawsze się realizują tu i teraz. To znaczy one w sposób archaiczny i stary zadają pewne pytania na temat dzisiejszych rzeczy i odpowiedzi tych ludzi, a także dialog, który się prowadzi z prowadzącym kapłanem, jest bardzo aktualny. Pozwala nam zaktualizować właśnie swoje podejście do Chrystusa, do Boga. Jest to piękny prezent, który Ignacy po sobie zostawił, olbrzymi dar dla Kościoła, dlatego jeżeli szukamy jakiegoś prezentu na Boże Narodzenie dla siebie samego, to zapraszam może, żeby się właśnie zainteresować i w 2019 roku wybrać się na 8 dni na fundament i pojechać i troszeczkę poprzeżywać tą duchowość ignacjańską i troszeczkę, jakbym powiedział, zbliżyć się do Chrystusa. A co do samych jezuitów, życzę im rzeczywiście, żeby byli zawsze blisko swojego założyciela, byli blisko tego ducha Ignacego. Na szczęście mamy dużo szczęścia, ponieważ polscy jezuici trzymają poziom, że tak powiem, i życzę im tego, aby cały czas byli blisko związani właśnie z Stolicą Apostolską, z Chrystusem, z Ignacym jako z tym swoim ojcem założycielem, ponieważ z jezuitami różnie bywało przez wieki, byli też kasowani, potem byli przywracani. Również Jan Paweł II miał olbrzymie problemy z jezuitami właśnie w Ameryce Południowej, ponieważ oni tam głównie byli propagatorami teologii wyzwolenia, czyli takiej teologii, w której uznaje się, że pierwszą rzeczą, którą powinien robić Kościół, to dawać jeść, dawać pić, dać wolność polityczną, a o Chrystusie można mówić gdzieś tam dopiero, jak się wszystkie te społeczne rzeczy zrobi i Chrystusa się tak społecznie wykorzystuje tylko i wyłącznie. Jan Paweł II bardzo był przeciwny tej teologii. Jezuici południowoamerykańscy, którzy przysięgali mu posłuszeństwo, byli bardzo za tą teologią i tu był pewien konflikt i nie ma co udawać. Teraz mamy papieża jezuitę, który też pochodzi z Ameryki Południowej i widać w nim, że on też widać, dlaczego w ogóle był, znaczy dlaczego został kardynałem. Ponieważ z jednej strony ma tą taką bardzo dużą wrażliwość społeczną, która właśnie cechuje teologię wyzwolenia, ale z drugiej strony, i pewnie dlatego został kardynałem przecież, ma to biblijne podejście do człowieka, to duchowe podejście do człowieka i ciągle mówi o Chrystusie i o relacji z Chrystusem. Nie mówi tylko o tym, że należy, nie wiem, rozdawać jedzenie ubogim, ale mówi, dlaczego to należy robić i ciągle mówi o tym, żeby budować swoją relację na żywym Chrystusie, bo jeżeli się tego nie robi, no to możemy się obudzić jako poganie. I to rzeczywiście jest bliskie Ignacemu, ponieważ Ignacy codziennie twierdził: dzisiaj jest innym dniem niż wczoraj i jest czymś zupełnie innym niż będzie jutro. Ja życzę Państwu wszystkiego najlepszego na te święta. Niech Chrystus urodzi się w naszych rodzinach. Słyszymy się za miesiąc.